Partnerem audycji jest Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, oferująca przedsiębiorcom ulgi podatkowe na nowe inwestycje.
Ludzie i pieniądze.
Rekordowa strata NBP, jakie skutki, skąd się wzięła, co zrobić, aby w przyszłości nie dochodziło do takich sytuacji. Polska ukarana za brak ochrony sygnalistów, mamy projekt ustawy, ale co dalej? Tykająca bomba na dnie Bałtyku, kto i jak ma rozwiązać ten problem i kto ma za to wszystko zapłacić? Między innymi o tym porozmawiamy już za chwilę. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście Zbigniew Stanowiecki, prezydent Pracodawców Pomorza, Roman Szczepan Kniter, wiceprezes firmy Landsberg. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Są ludzie, zaczynamy od pieniędzy. W środę Narodowy Bank Polski opublikował sprawozdanie finansowe za 2023 rok. No i wynika z niego, że strata NBP wyniosła prawie 21 miliardów złotych, dokładnie 20 miliardów 800 milionów. W roku 2022 wynik banku centralnego też był ujemny i wyniósł nieco prawie 17 miliardów złotych. Skąd te straty? No, ta teraz najnowsza za 2023 rok rekordowa, prawie 21 miliardów złotych.
W biznesie, gdybyśmy usłyszeli, że jakiś koncern czy jakaś duża firma generuje taką stratę, to pierwsza nasza myśl, że powinien być wymieniony zarząd. Ale jeśli chodzi o banki centralne, to tak nie jest. To są w zasadzie zapisy księgowe i trzeba powiedzieć, że tak jak Bank Narodowy Polski, tak i inne banki europejskie tłumiły inflację. To generuje określone straty. Musi bank podnosić centralne stopy procentowe, a więc wypłacać bankom komercyjnym większe odsetki za przechowywanie pieniędzy. To jest całkowicie uzasadnione. Jeszcze musimy wziąć pod uwagę, że w zeszłym roku nastąpił cykl związany z umacnianiem złotego, co też księgowe zapisy od razu pokazują wiele miliardów złotych. I to byłoby nic złego, bo sytuacja była dramatyczna, gdyby prezes Narodowego Banku Polskiego cały czas taką narrację prowadził i takie uzasadnienie i przewidywałby, tak jak wielu ekspertów, że będzie strata. Problem jedyny jest taki, że w połowie roku prezes Narodowego Banku Polskiego powiedział, że nie będzie straty, a będzie zysk. Przekazał do rządu, że będzie zysk 6 miliardów złotych. Rząd zapisał, jeszcze poprzedni rząd zapisał to w ustawie budżetowej i teraz jest ból głowy i premiera, i ministra finansów, że na głowie mają taką sytuację. Tu mają wynik ujemny, a w budżecie jest wpisane, że jest 6 miliardów, które będą z Narodowego Banku Polskiego, a tych pieniędzy nie ma i nie będzie. Więc dziura w budżecie pojawiła się samoistnie.
Roman Szczepan Kniter.
Ja tylko dodam, żeby słuchacze też rozumieli, skąd dokładnie te zapisy księgowe i skąd te 21 miliardów. Dlatego, że jak popatrzymy na bilans Narodowego Banku, to on ma gotówkę. W różnych oczywiście formułach, w obligacjach, w pożyczkach i tak dalej. Ale ma generalnie rzecz biorąc mnóstwo pieniędzy. Na koniec roku ubiegłego miał 180 miliardów euro. A rok wcześniej, mając nawet podobną kwotę, ta sama kwota była wyceniona przy innym kursie euro do złotego. Różnica pomiędzy początkiem roku a końcem roku, sprawdziłem przed audycją, wynosiła 33 grosze. Jak przemnożymy 33 grosze razy 180 miliardów, to dostajemy 60 miliardów złotych wynikające z przeszacowania aktywa Narodowego Banku
czyli
Polskiego.
Księgowa
czyli
księgowa strata.
Czyli mówiąc krótko, jak bank pokazuje 21 miliardów straty, a tylko 60 miliardów straty wygenerował na tym przeszacowaniu, to znaczy, że z samych operacji zarobił jednak około 40 miliardów. I dlatego tutaj z punktu widzenia takiego przekazu biznesowego nie ma w tym nic niepokojącego. Natomiast to, co się rzeczywiście wydarzyło, to te błędne informacje, które przecież wszyscy wiemy, że były związane z polityką, z dopinaniem budżetu, niedawaniem argumentów przed wyborami, żeby nie pokazywać, że potencjalnie mogą się pojawić jakieś tego typu zagrożenia.
No, najwyraźniej.
Natomiast to, co kolega też powiedział a propos innych krajów, to w zasadzie wszystkie banki centralne. Tak, tak? W zasadzie wszystkie banki centralne w ostatnich 2 latach odnotowują straty, więc tutaj rzeczywiście w sensie takiego przekazu społecznego to ta informacja jest zła, ale nie należy przeszacowywać jej znaczenia.
Najwyraźniej Narodowy Bank Polski źle oszacował, co się może stać po wyborach ze złotym, bo on się wtedy właśnie bardzo mocno umocni.
Ale akurat wnioskowanie, co się mogło stać ze złotym, było oczywiste, dlatego że jeżeli wszyscy wiedzieli o tym, że po zmianie dopływ KPO i pieniędzy z Unii Europejskiej będą większe szanse, bo przynajmniej będą starania, żeby te pieniądze do nas przyszły, to oczywistym jest, że jeżeli dużo euro przychodzi do Polski, to kurs złotówki będzie się wzmacniał. To jest oczywista oczywistość.
Przynajmniej dla ludzi biznesu.
Przynajmniej dla ludzi biznesu.
No to jeszcze troszkę o pieniądzach. Parlament Europejski przyjął nowe przepisy, które mają wzmocnić walkę z praniem brudnych pieniędzy i finansowaniem terroryzmu w Unii Europejskiej. I tutaj jednym z warunków płatności gotówką tylko do 10 tysięcy euro. No i czy to pomoże w walce z praniem brudnych pieniędzy, z szarą strefą, no i na ile to jest utrudnienie dla przedsiębiorców? Dziś.
Myślę, że dzisiaj dla przedsiębiorców gotówka nie jest już jakby czymś, co jest jakimkolwiek instrumentem płatniczym. Oczywiście mamy cały sektor tych mikroprzedsiębiorców, tak, którzy prowadzą też nową, nie wiem, formułę sprzedaży jakąś, która jest związana z gotówką. To oczywiście to są jakieś poziomy, ale z drugiej strony jako, nie wiem, konsument zwykły, nawet jeżeli idziemy dzisiaj kupić kwiaty albo idziemy często nawet na bazar, żeby coś kupić. Wszyscy przyjmują dzisiaj te tak zwane przelewy blikiem i tak dalej, więc w zasadzie już jest wyeliminowane.
No chyba, że jest to Zakopane, tam jeszszcze jest problem.
No chyba, że jest
to
Zakopane. Tak, oczywiście.
Nie, ale
tak.
Jest to ruch w dobrym kierunku. Uważamy, że tak powinno być. Wszystkie kraje to wprowadzają. Uważam, że ograniczenie przepływu takiej gotówki powyżej 10 tysięcy euro powinno być jednak ograniczone, jeżeli nie zakazane.
Choć oczywiście trzeba dodać, że wiedza wówczas o konsumencie, o tym, jak wydaje pieniądze, gdzie wydaje pieniądze, nie tylko jeżeli chodzi o miejsce, gdzie kupuje coś, ale także w jakim miejscu podejmuje decyzje zakupowe, geografia i tak dalej, to wszystko jest daną osobową i tutaj też jakby potrzeba dużej pracy takiej, żeby rzeczywiście jakieś koncerny nie zaczęły, łącznie z bankami, nie zaczęły z tego za dużo robić użytku, w tym sensie, żebyśmy nie stali się niewolnikami, tak prawdę mówiąc, swojej prywatności, że ona jest cały czas gdzieś sprzedawana, upubliczniana
i tak
dalej.
Właśnie, ona jest dalej sprzedawana.
Bo jednak ta gotówka pozwalała
bez naszej wiedzy
zrobić coś anonimowo. Tutaj po prostu rzeczywiście każda transakcja i okej, okay, natomiast nie wolno z tego robić użytku.
Właśnie o to chodzi, że robiąc anonimowo,
tak.
To powoduje też określone zagrożenia dla nas. Więc
generalnie tak, natomiast jest ta druga sfera, o którą też trzeba zadbać.
No oczywiście.
No, z chwilą, kiedy weszły też między innymi media społecznościowe i sieci, internet, to już tej anonimowości chyba się wyzbyliśmy i dobrze, żebyśmy mieli świadomość, że anonimowi nie jesteśmy. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł wczoraj, że Polska nie podjęła niezbędnych działań, by wdrożyć unijne przepisy o ochronie sygnalistów i nałożył na nasz kraj karę finansową. Zgodnie z wyrokiem Polska ma zapłacić 7 milionów euro ryczałtu. Tymczasem projekt ustawy w sprawie sygnalistów jest w Sejmie. No i jak wiemy, Polska miała te przepisy wdrożyć, zaimplementować, zdaje się, do 2021 roku i od tamtego czasu nic się w tej materii nie zdarzyło. No i obecny gabinet znów ma problem. To pytanie, jak zobligować na przyszłość kolejne rządy do tego, by przestrzegały terminów i nie narażały Skarbu Państwa i obywateli na podobne straty.
Ale muszę powiedzieć, że to nie tylko ten przykład. Takich dyrektyw niewdrożonych przez poprzedni rząd które generują określone straty i określone kary dla naszego kraju, jest bodajże tam ponad więcej. 20. Dlatego obecny rząd ma ból głowy, bo teraz musi błyskawicznie wdrażać poszczególne dyrektywy unijne. A jeśli chodzi o tych sygnalistów, to oczywiście znowu jest taki problem, o którym mówiliśmy przy okazji banku, że idea jest oczywiście bardzo słuszna, żeby chronić ludzi, którzy sygnalizują pewne sprawy związane z naruszeniem prawa, na przykład pracy, czy BHP, czy innych tam spraw w przedsiębiorstwie, i to może być sygnalista z wewnątrz przedsiębiorstwa, jak i również sygnalista z firmy, która na przykład jest firmą podwykonawczą i wykonywała na terenie tego przedsiębiorstwa jakieś usługi i stwierdziła, że takie naruszenia występują. I oczywiście tych sygnalistów trzeba bronić, jeżeli są czyste intencje. Ale jest druga strona tego problemu, dlatego też trzeba na to spojrzeć bardzo kompleksowo, na ten problem związany z tą ochroną. Bo może być sytuacja, że pracownik, który będzie się czuł zagrożony w wyniku złej pracy, którą świadczy pracodawcy, nagle pretekstem będzie, że on zgłosi jakiś jemu problem i będzie chciał mieć zabezpieczoną ochronę, i nagle się okaże, że to jest bardzo dobra furtka zgłaszać różnego rodzaju nieprawidłowości, czasami domniemane albo wyolbrzymione, po to, żeby dostać ochronę i nie być zwolniony. I tutaj jest albo bardzo ważne wyważenie tego problemu, a na plus, jeśli chodzi o zasadność tego typu regulacji, to Unia Europejska zajęła się tak zwanymi tymi platformami, tymi kurierami, dostawcami i tak dalej. W moim przekonaniu, jeżeli rząd będzie już wdrażał tą dyrektywę, to warto na ten problem jednak spojrzeć szerzej, ponieważ w naszym kraju dość mocno jest nadużywana sprawa samozatrudniania i często wypychanie przez pracodawców w sposób świadomy ludzi na samozatrudnienie, i często jest to fikcyjne. I trzeba też się przyjrzeć przy okazji tej ustawy chroniącej sygnalistów o w ogóle problemowi, jakby patrząc na to szerzej.
Ja myślę, że temat sygnalistów w ogóle jest tematem też trudnym od strony takiej akceptacji społecznej, dlatego że pamiętajmy, użyję mocnego porównania, że mamy synonim na sygnalistę, bo sygnalista, ładne słowo, ktoś to sygnalizuje, ale w rzeczywistości w społeczeństwie raczej mamy takie skojarzenie, że to ktoś, kto donosi. Jeżeli donosisz na swoje miejsce i tak dalej, no to jesteś donosicielem. I tu myślę, że warto jakby też w społeczeństwie jednak budować pewne rzeczy, że gdyby właśnie jednak nie ludzie, którzy mają odwagę czasami na zwrócenie czegoś. To na przykład afera związana z Volkswagenem i tym, co się działo z fałszowaniem pewnych wyników. Tak? Z Facebookiem. Gdyby nie też ludzie, którzy mieli odwagę opublikować pewne dokumenty, jak, nie wiem, Panama Papers, tak? Gdzie się dowiedzieliśmy, co politycy robią na poziomie całej Unii Europejskiej w Luksemburgu i tak dalej. W związku z tym, jeżeli przyjmiemy tą optykę, tak? To warto jakby tą redefinicję tego pojęcia powiedzieć, że mówimy o pozytywnych zachowaniach nie tylko dla, nie wiem, pojedynczej organizacji, ale także dla całego społeczeństwa. To znaczy, mówimy, że szukamy tych uchybień czy tych nadużyć, które rzeczywiście osłabiają społeczeństwo, osłabiają jakby poszczególne interesy, które po prostu powinny być prawem chronione. I w tym sensie rzeczywiście taka ochrona dla tych ludzi powinna być. Taka ochrona jest w Stanach, jest w iluś krajach, już te ustawy są powdrażane. W Polsce to się niestety nie wydarzyło, natomiast zgadzam się w 100%, że jest ta druga sfera, to znaczy, że sposób jakby zaimplementowania tych wytycznych z Unii Europejskiej musi być w Polsce tak zrobiony, żeby rzeczywiście nie doszło do nadużyć takich właśnie, że będzie to furtka na obejście, po prostu ja coś zgłoszę, przez to jestem chroniony i tak dalej.
Ale zarazem zemszczę.
Natomiast pamiętajmy jedną rzecz, bo sprawdziłem, no pomówienia w polskim kodeksie karnym to jest do 2 lat więzienia, więc to też nie jest tak, że polskie prawo jakby pozwala na to, żeby no, oskarżać bezpodstawnie i tak dalej. W związku z tym tu środki jakby prawne są, natomiast rzeczywiście no tutaj czasami, no wiadomo, że prawo, egzekucja prawa i tak dalej, to są często lata, żeby nie powiedzieć dekady.
Ale ja myślę, że z tym w ogóle nie powinniśmy mieć problemu, zwłaszcza, że większość krajów już wdrożyła te przepisy, one tam działają i możemy podpatrzeć gotowca, jak to tam działa, w jaki sposób są sprawy załatwiane i właśnie może jakoś uspokoić przedsiębiorców.
Kreatywni.
A Niemcy tak samo. Nawet czytałam ostatnio, że Niemcy są tak bardzo proobywatelscy, że oni potrafią zgłosić nieprawidłowość u sąsiada w ogródku, że jeżeli...
No nie tylko Niemcy, Skandynawowie przecież
Skandynawowie
też również
także,
i tak dalej,
to
wiemy,
nie jest także nasza sprawa. Natomiast no może my jesteśmy bardziej kreatywni, bym powiedziała, w wykorzystywaniu różnych przepisów. To rzeczywiście tak. A my do dyskusji wrócimy za chwilę.
Ludzie i pieniądze.
Partnerem audycji jest Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, oferująca przedsiębiorcom ulgi podatkowe na nowe inwestycje.
Ludzie i pieniądze.
Iwona Wysocka, a w studio goście Zbigniew Canowiecki, prezydent pracodawców Pomorza, Roman Szczepan Kniter, wiceprezes firmy Landsberg. No i teraz zmieniamy temat, chociaż on został przez prezesa Canowieckiego wywołany. Osoby pracujące dla platform cyfrowych, takich jak Uber czy Glovo, nie będą mogły już być bezzasadnie traktowane jako samozatrudnione, nie będą mogły być monitorowane lub zwalniane na podstawie decyzji algorytmów. Wynika z dyrektywy, którą przyjął także Parlament Europejski. Nowe prawo wprowadza domniemanie stosunku pracy, zwłaszcza jeśli istnieją dowody wskazujące zgodnie z prawem krajowym, orzecznictwem Unii Europejskiej, także i z układami zbiorowymi na to, że pracownikom wydawane są polecenia służbowe lub podlegają oni takiej samej kontroli ze strony pracodawcy jak pracownicy etatowi. I co więcej, ciężar dowodu spoczywał będzie na platformie, która korzysta z pracy takich osób, co oznacza, że to ona będzie musiała udowodnić, że stosunek pracy nie istnieje, jeśli będzie chciała się trzymać tej argumentacji. Czy to koniec fikcyjnego samozatrudnienia?
Pani redaktor zwróciła uwagę, że ja ten temat... już zasygnalizowałem w tym punkcie dotyczącym sygnalistów. Dlaczego? Dlatego, że wielokrotnie i jako organizacja, i jako szef różnych struktur związanych z gospodarką otrzymywałem sygnały od ludzi, gdzie następowało naruszenie pewnych zasad pracy i wypychania pracowników na samozatrudnienie. I dlatego, mówiąc o tych sygnalistach, zwracałem uwagę, żeby zwrócić również uwagę na uszczelnianie regulacji prawnych w tym zakresie. Uważam, że ten problem jest poruszony przez Unię Europejską w zbyt wąskim zakresie. Dotyczy on tylko platform, ludzi, którzy świadczą usługi tam jakieś transportowe, dowozowe, kurierzy i tak dalej, i tak dalej. Moim zdaniem w Polsce problem ten jest problemem szerszym, dlatego że nadal, jeżeli wprowadzimy to tylko w zakresie platform, to sygnaliści nadal będą mieli dużo roboty, dlatego że w Polsce ten problem zaczął stanowić jednak duży procent na rynku pracy.
Problem dotyczy rzeczywiście platform i kurierów, natomiast zerknąłem na jakąś liczbę, nie wiem, czy ona jest do końca prawdziwa, bo wydaje mi się, że to może być nawet większa liczba. W Europie dotyczy to 30 milionów ludzi, więc to jest potężna skala. I teraz jak mówimy o uporządkowaniu tego, tak, i o definicji, czy to jest rzeczywiście domniemany stosunek pracy, czy nie, to pamiętajmy jakby o jakie konsekwencje chodzi. Jeżeli no, stwierdzamy, że że ci pracownicy są w praktyce pracownikami w formule stosunku pracy, no to to w określony sposób determinuje obciążenia związane z ich pracą, to znaczy ubezpieczenia, wszystkie te kwestie, które są związane z kodeksem pracy i praw pracowniczych, tak? I tak dalej. Co z kolei w mojej ocenie może spowodować, że cały ten model biznesu przestanie też inaczej, przestanie jakby funkcjonować w aktualnej formule, bo zwróćmy uwagę, że mówimy o nowych miejscach pracy, które tak prawdę mówiąc wygenerowały się w ciągu ostatnich 10 lat, które pochodzą w większości z modelu amerykańskiego, bo przecież to są w zasadzie amerykańskie korporacje, które zaimplementowały to, co zrobiły w Stanach, teraz zaimplementowały to w innych krajach w Europie, gdzie jeżeli no, każdy, kto coś dotknął rynku amerykańskiego, tego jak wygląda tam stosunek pracy i tak dalej, no on jest nieporównywalny z Europą. Tu w ogóle nie ma czego porównywać. Tam zatrudnianie pracownika odbywa się, ustalenie warunków wręcz słownie, a zwalnianie sprowadza się do przyjścia do pracy i powiedzenie od teraz nie pracujesz. I tak to po prostu tam funkcjonuje. W związku z tym te modele, które tam są oczywistą oczywistością, zaimplementowane w Europie, no po prostu pokazały, że są dwa różne światy. Ja jestem też za tym, żeby to porządkować, natomiast co do rozszerzenia, to znaczy tego samozatrudnienia, które w Polsce no jest dość powszechne w całej sferze IT, wielu, nie wiem, w sferach sprzedaży jest bardzo wielu po prostu agentów, którzy pracują w takiej formule, no to ja myślę, że recepta tu jest jakby inna, to znaczy ja nie szedłbym w kierunku biurokratyzacji czy odbiurokratyzowania tego, natomiast szedłbym w kierunku taki, żeby te obciążenia po prostu związane z pracą znaleźć formułę, żeby one były mniejsze, żeby to się po prostu nie opłacało. To znaczy, żeby wszyscy mieli zbliżone zasady, żeby to, te składki, które płacimy, płacili rzeczywiście wszyscy i żeby wszyscy mieli szansę, jak osiągną wiek emerytalny, rzeczywiście na godziwą emeryturę, bo my tego nie widzimy. Ci ludzie, którzy dzisiaj pracują właśnie na tych platformach, tak, nie odprowadzają składek, tego typu rzeczy. Jeżeli oni dopracują tak do 40 roku życia, tak, a potem no, zauważą, że być może coś trzeba zmienić, to może być już za późno. Oni nie nazbierają kapitału na to, żeby potem dostać jakąkolwiek godziwą emeryturę. I trzeba o tym pamiętać, że tu z tego punktu widzenia to jest bardzo, bardzo poważny problem.
Ale zgodzisz się ze mną z tym, że to nie tylko ci ludzie w platformach, ale ludzie na samozatrudnieniu raczej, tak. Prawda?
Ale podkreślam, że co jest
to regulować, ale masz rację.
Co jest przyczyną?
Że nie
przyczyną
kosztem,
są obciążenia, szukanie nie, po prostu zmniejszania kosztów i tak dalej, i optymalizacji po prostu samego wynagrodzenia, gdzie po prostu bardzo często pracodawcy no, przez sumę tych wszystkich obciążeń tak, nie są w stanie w efektywny sposób konkurować na rynku, więc szukają po prostu czasami tego typu obejść.
Dlatego regulując ten segment powinniśmy na ten problem spojrzeć jednak szerzej. Bo mamy tendencję, że załatwiamy mały odcinek, pozostawiając znowu zbyt duży margines problemu do załatwienia na przyszłość.
No i tutaj kolejna bardzo ważna rzecz. Po raz pierwszy w historii Unii Europejskiej przepisy regulują też wykorzystanie algorytmów w miejscu pracy. I tak pracownik platformy nie będzie mógł zostać zwolniony przez algorytm ani na podstawie decyzji podjętej przez algorytm lub automatyczny system podejmowania decyzji. Takie sytuacje też mają miejsce na świecie. Również w Stanach Zjednoczonych, w Amazonie na przykład pracownika, ale to w Stanach zwolnił algorytm i słyszałam też o takich pewnych zapędach przedsiębiorców, że w sumie algorytm to jest fajna sprawa, bo wszystko obliczy i tutaj nie trzeba się specjalnie gimnastykować i argumentować konieczność zwolnienia danego pracownika, bo czarno na białym wszystko wyliczy algorytm i pokaże.
Ale to, co już podkreślaliśmy, kultura zarządzania, kultura pracy w Europie jest zupełnie inna niż w Ameryce i kopiowanie tych pomysłów amerykańskich na rynku europejskim w moim przekonaniu powinno być odrzucone między innymi regulacjami Unii Europejskiej. To nie jest nasz świat i nie nasz sposób widzenia tych problemów w Europie.
No ja myślę, że dodałbym tylko, że tu pewnie też w tym opisie jest jakiś skrót myślowy, w tym sensie, że
tak, bo to nie tylko platform dotyczy.
Że algorytm no jakby zdecydował i tak dalej. No w tych wszystkich, tak sobie wyobrażam, nie mam rzeczywistego doświadczenia, ale wyobrażam sobie, że tak działają one. No te algorytmy przydzielają poszczególnym kurierom pracę, oceniają ich w tym sensie, ile czasu dowożą, jak są efektywni, ile mają kursów i tak dalej. Więc z tego punktu widzenia, jeżeli ktoś tam no, nie wypełnia jakichś benchmarków, które są, nie wiem, minimalnymi kryteriami, no to po prostu może nie dostać kolejnych zleceń, więc myślę, że to bardziej jakby o to chodzi. Natomiast no, rzeczywiście, kiedy przyjmiemy to domniemanie umowy o pracę, no to nawet jeżeli nie wypełniamy jakichś zadań, no to wiemy o tym wszyscy jako pracodawcy, tak? Że jeżeli no, pracownik, nie wiem, nie dowozi przysłowiowych wyników, no to osoby odpowiedzialne za tego pracownika, no też powinny dawać jakieś feedbacki, jakieś informacje, pomóc mu, zapytać się też po prostu, tak? W jaki sposób możemy tą sytuację poprawić, żeby też jakby dawać szansę. Więc pytanie, czy tutaj nie ma za dużego skrótu. Tak?
Nie możemy dehumanizować w ogóle pracy, relacji międzyludzkich, bo no, zagonimy się, żeby algorytm nas przyjmował do pracy, zwalniał z pracy i tak dalej. Dla mnie to uważam jest coś niewyobrażalnego.
Ale na razie algorytmy czytają nasze życiorysy, jeżeli tak. Ktoś ubiega się gdzieś o stanowisko.
Sztuczna inteligencja zacznie nami rządzić, panie redaktor.
Już rządzi,
nawet nie wiemy
już
o tym.
Rządzi.
Zmieniamy temat. Na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska przeprowadzono badania geofizyczne Bałtyku. Na powierzchni ponad 7000 metrów kwadratowych zidentyfikowano m.in. 38 obiektów podwodnych, z czego było to 26 wraków, podał Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. Tymczasem według różnych źródeł na dnie Bałtyku spoczywa teraz około 60 tysięcy ton amunicji chemicznej, w tym od 12 tysięcy do 13 tysięcy ton bojowych środków trujących. Znane są trzy miejsca, gdzie mogą się znajdować. To Głębia Bornholmska na wschód od Bornholmu, Mały Bełt, południowo-zachodnia część Głębi Gotlandzkiej. Około 100 wraków spoczywa też w Zatoce Gdańskiej. Przypomnę, że w kwietniu w 2021 roku Parlament Europejski przyjął rezolucję wzywającą Unię Europejską do oczyszczenia Bałtyku z wraków, statków i broni chemicznej z okresu II wojny światowej, bo to po prostu zaczyna korodować. Już nie wspomnę o tym, że tam z tych gazów bojowych coś się może przedostać, ale nawet jeżeli weźmiemy pod uwagę z wraków statków paliwo, które było tam zgromadzone, no to to jest tykająca bomba na dnie Bałtyku. I teraz kto i jak ma rozwiązać ten problem? Bo z badań naukowców też wynika, że prądy też tak płyną i biegną, że nam się dostanie bardzo, polskiemu wybrzeżu.
Problem już jest tak na brzmiały i tak poważny, że 16 maja na Politechnice Gdańskiej odbędzie się takie seminarium Kluczowe wyzwania dla Pomorza i wśród tych wyzwań bardzo istotnych znalazł się taki punkt związany właśnie z tą bombą ekologiczną pod Bałtykiem, która może zagrażać naszym interesom ekonomicznym, ekologicznym, zatruciu plaż, czyli turystyce, wielu, wielu dziedzin, na których rozwój gospodarczy Pomorza jest oparty.
No bo będą przecież farmy wiatrowe powstawały też. Trzeba zbadać dno i postawić te farmy w takim miejscu, żeby nie trafiły na to, co tam się znajduje. Z drugiej strony turystyka, z trzeciej strony łowiectwo, mam na myśli rybaków.
No tak. Kiedyś, kilkadziesiąt lat temu, w okresie powojennym, w ogóle inaczej wszyscy patrzyli na ekologię i tak dalej. Konferencja poczdamska, zalecając zdemilitaryzowanie Niemiec, no poleciła zatopienie wielu toksycznych, bojowych gazów, materiałów na dnie Morza Bałtyckiego. Wydawało im się, że dobrze postępują, że to jest świetne zalecenie, ale lata mijają, korodują te wszystkie pojemniki. Lada moment, jak wskazują badania, które przeprowadzone zostały przez Uniwersytet Morski w Gdyni, ta bomba lada moment może wybuchnąć. Dlatego na przykład na Politechnice pan profesor Lech Rowiński będzie referował ten temat, w jakim stopniu już to zagrożenie narasta i jak powinniśmy to rozbroić, kiedy i na jakich zasadach.
Bo i kto wydaje ma za mi się, to zapłacić, bo no to więc, będą ogromne środki.
Więc do tego zmierzałem, że Polska prawdopodobnie nie może wziąć na siebie całego ciężaru tego rozbrojenia tej bomby ekologicznej zalegającej na dnie Bałtyku. Trzeba poszukać, kto wspólnie z nami, czy Unia Europejska, czy inne kraje nadbałtyckie, będą musiały ponieść ciężar rozbrojenia tej bomby.
Nie jestem ekspertem od tej materii, natomiast no, logika podpowiada to, co już przed chwilą padło tutaj. To znaczy, myślę, że to nie jest ani problem Polski, ani problem Szwecji czy Norwegii, tylko jest to problem wszystkich krajów nadbałtyckich. To z jednej strony, a z drugiej strony skala jakby rozwiązania pewnie będzie wymagała zaangażowania całej Unii Europejskiej. A tym bardziej, jak mówimy, że to jest spuścizna po II wojnie światowej, no to nawet w myśl takiej jakiejś sprawiedliwości historycznej, tak, no to oczywistym jest, że powinniśmy sięgać po prostu też do źródeł, skąd się te problemy i skąd się te odpady wojenne jakby pojawiły, tak? I tam szukać także finansowania utylizacji tego. A to, że to jest jakby problem, którego no nie wolno dłużej zamiatać pod dywan, no słyszymy to od naukowców, więc tutaj trzeba w to wierzyć i na pewno zobligować polskich ministrów i polski rząd też do tego, żeby nie zrobił tak samo, jak zrobił z sygnalistami poprzedni rząd, czyli że odwlókł temat. Tutaj na pewno trzeba działać.
No i właśnie tak, kiedy działać? Czy teraz, czy bo mało czasu nam zostało do wyborów do Europarlamentu, tak? W czerwcu będą, czy czekać na nowe rozdanie i tam lobbować wtedy już po tym nowym rozdaniu?
No pewnie rzeczywiście. Dzisiaj wszyscy raczej myślą o sprzątaniu swoich biurek i żegnaniu się i myśleniu o tym, jak ewentualnie no, pozyskać kolejną kadencję, więc pewnie rzeczywiście, no tu już akurat 3 miesiące pewnie dużo nie zmienią, więc...
To nie są problemy do rozwiązywania
w hok,
no,
tak
nie?
Jest.
To są tak problemy, które wymagają lat, olbrzymich nakładów i zastanowienia. To nie jest tak.
Kwestia, że... czy nowy Europarlament będzie bardziej proekologiczny, czy mniej proekologiczny?
Ja myślę, że wszystko idzie w tym kierunku, że jednak myślimy o ekologii, ale ja ciągle wracam do tej humanizacji życia, relacji, stosunków. To samo ciągle mi to po głowie chodzi. Jak myśmy jeszcze nie tak dawno była ta walka szczurów, jak żeśmy gonili, jak te firmy, jak tą wydajność nakręcaliśmy, jak dobrze było widziane, że pracownik siedzi do wieczora, w soboty, w niedzielę. Później się okazało, że ten pracownik jest zmęczony, jego wydajność spada, że wali mu się świat rodzinny, że rozwody, dzieci, problemy. I nagle po iluś latach przyszło otrzeźwienie i powiedzieliśmy nie, wdrażajmy program Work-Life Balance, czyli szukajmy tego balansu pomiędzy życiem zawodowym a życiem osobistym. Szukajmy szczęścia też osobistego.
Mniej psychologów będzie potrzebnych potem. Proszę. Jak wdrożymy to, o czym pan prezes mówi, nie będzie takich problemów z brakiem psychiatrów, mam nadzieję, bo wtedy nie będą
tak.
Ich usługi aż tak
no
potrzebne.
No wczoraj Rada Dialogu Społecznego w Gdańsku no, rozważała cały ten problem psychiatrii, potrzeby psychologów w szkołach i już podstawowych, średnich, problem samobójstw, prób samobójczych młodzieży, braku zadowolenia, szczęścia, radości. Młodzież sama przeprowadziła pewne badania. No są one szokujące. Dlatego ja ciągle mówię o tej humanizacji, o tym tym podejściu, o tych relacji face to face z człowiekiem, zrozumienia drugiej strony. Nie możemy się dać zagonić. Musimy złapać ten balans, również taki globalny balans pomiędzy jak daleko pójść z tą sztuczną inteligencją, jak z tymi platformami, jak z tym wszystkim, żeby jednak ten balans dla psychiki człowieka był zachowany.
Ostatnie zdanie, pan prezes.
To ja tylko uzupełnię i wrócę do głównego wątku. Uważam, że temat ekologii w nowym parlamencie oczywiście będzie bardzo ważny, ale tak prawdę mówiąc, problem, o którym rozmawialiśmy, to jest problem bezpieczeństwa. W związku z tym tutaj moim zdaniem najważniejsze będzie to, żebyśmy my też, idąc do eurowyborów, no, szukali też takich ludzi, takich kandydatów, którzy po prostu będą mieli zdolność porozumiewania się, to znaczy będą w stanie budować koalicję, bo do takich problemów, jaki wymieniliśmy, czyli uporządkowania Dnia Bałtyku, trzeba będzie zbudować koalicję różnych krajów, żeby po prostu znaleźć na to finansowanie. Tu nie możemy tego rozwiązywać sami.
Tak. Tych problemów ekologicznych jest tyle, chociażby ochrona lasów, które były ostatnio wycinane na potęgę w Polsce, a my jako obywatele chcemy chodzić do lasu, wypoczywać w lesie
lasy
i chronić
w audycji
je.
Ludzie i pieniądze jeszcze wrócą, a teraz nie możemy już rozmawiać więcej, bo czas nam się skończył niestety. Bardzo serdecznie dziękuję. Moimi i Państwa gośćmi byli dziś Zbigniew Canowiecki, prezydent Pracodawców Pomorza, Roman Szczepan-Kniter, wiceprezes firmy Landsberg. Audycję realizowała Basia Kopaczewska, prowadziła Iwona Wysocka. Dziękujemy bardzo i udanego weekendu albo długiej majówki, bo niektórzy są szczęściarzami i już zaczynają.
Dziękujemy
bardzo.
Ludzie i pieniądze.